Lekcja pierwsza, 6 lipca. Początek Ewangelii Marka, sobota po południu, 29 czerwca. Tekst pamięciowy, a potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ewangelia Marka 1:14-15. Kto napisał Ewangelię Marka i dlaczego została ona napisana? W żadnej z czterech Ewangelii nie zostali z imienia wymienieni ich autorzy. Jedynie Ewangelia Jana wskazuje pośrednio swojego autora jako umiłowanego ucznia. Zobacz Ewangelia Jana 21:20 i 24. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa i zapytał, Panie, któż jest ten, co cię wyda? A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jednak od najwcześniejszych czasów autorstwo kanonicznych Ewangelii było jednoznacznie przypisywane albo apostołom Mateuszowi i Janowi, albo ich współpracownikom. Tak więc Ewangelia Łukasza jest powiązana z apostołem Pawłem, zobacz list do Kolosan 4:14. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Dejmas. Drugi list do Tymoteusza 4:11. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. List do Filemona 1:24. Marek, Arystarch, Dejmas, Łukasz, współpracownicy moi. A Ewangelia Marka, z apostołem Piotrem, zobacz pierwszy list Piotra 5:13. Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój. Choć autor Ewangelii Marka nie podaje swojego imienia w treści księgi, to jednak wczesna tradycja chrześcijańska wyraźnie świadczy o tym, że autorem tej jednej z czterech Ewangelii kanonicznych jest Jan Marek, niegdyś towarzysz podróży Pawła i Barnaby, zobacz Dzieje Apostolskie 13:2 i 5. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też z sobą i Jana jako pomocnika, a po latach bliski współpracownik apostoła Piotra. W bieżącym tygodniu naszym pierwszym zadaniem będzie zapoznanie się z tym, co Pismo Święte mówi o Marku, w tym także z jego pierwszymi niepowodzeniami i późniejszymi sukcesami. Następnie przejdziemy do pierwszej części Ewangelii Marka, a jednocześnie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten, który niegdyś wycofał się, a potem wrócił do działalności misyjnej, postanowił napisać właśnie taką księgę. Niedziela, 30 czerwca. Niewydarzony misjonarz. Jak Marek jest przedstawiony w Dziejach Apostolskich? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 12:12. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Maryi, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. Wszystko wskazuje na to, że Marek, najbardziej prawdopodobny autor Ewangelii Marka, był jeszcze stosunkowo młodym człowiekiem, gdy w połowie lat 40. I wieku rozgrywały się wydarzenia opisane w 12. rozdziale Dziejów Apostolskich. W Dzieje Apostolskie 12:12 jest przedstawiony jako syn kobiety o imieniu Maria. Była ona najwyraźniej osobą zamożną i wspierającą szczodrze Kościół. W jej domu odbyło się słynne zgromadzenie modlitewne wspomniane w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich. Historia uwolnienia Piotra z więzienia i innych wydarzeń, w tym śmierci Heroda, jest pełna ironicznego kontrastu między apostołem Piotrem a bezbożnym królem. Marek nie odgrywał w tej historii żadnej szczególnej roli, ale przedstawienie go w tym momencie przygotowuje czytelnika na późniejsze pojawienie się go w związku z Barnabą i Saulem Pawłem. W jaki sposób Jan Marek podjął współpracę z Saulem Pawłem i Barnabą? Jaki był tego wynik? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 13:1-5. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami, Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, wysłani przez Ducha Świętego, udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też z sobą i Jana jako pomocnika. W 13 rozdziale Dziejów Apostolskich opisana jest pierwsza wyprawa misyjna Saula Pawła i Barnaby rozpoczęta około 46 roku. Jan Marek jest wspomniany dopiero w Dzieje Apostolskie 13:5, a jego rola to jedynie praca pomocnicza. Następnie jest o nim mowa w Dzieje Apostolskie 13:13, gdzie zamieszczona została zwięzła informacja, iż wrócił on do Jerozolimy. Nie został podany powód jego odejścia, a brak jakiegokolwiek opisu jego stanu emocjonalnego skazuje nas na domysły w kwestii motywacji rezygnacji Jana Marka z działalności misyjnej, która niewątpliwie wiązała się z licznymi niebezpieczeństwami i wyzwaniami. Ellen White wskazuje, że Marek, ogarnięty lękiem i zniechęceniem, zachwiał się chwilowo w swoim zamiarze całkowitego poświęcenia się dziełu pańskiemu. Nienawykły do trudności, stracił odwagę wobec niebezpieczeństw i niedostatków podróży. Krótko mówiąc, trudności przerosły młodego człowieka i skłoniły go do wycofania się. Kto z nas nigdy nie wycofał się z udziału w dobrej sprawie albo nie zniechęcił się do czegoś, co wcześniej całym sercem popierał, także w sprawach duchowych i związanych z chrześcijańskim życiem? Czego ty nauczyłeś się z takiego rodzaju doświadczeń? Poniedziałek, 1 lipca. Druga szansa. Dlaczego Paweł zdecydowanie odrzucił Marka, a Barnaba obstawał przy tym, by dać mu drugą szansę? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15:36-39. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby, wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Uzasadnienie odrzucenia Marka przez Pawła jest podane w Dzieje Apostolskie 15:38. Otóż poprzednim razem Marek wycofał się, porzucając służbę, w którą się zaangażował. Postawa Pawła, choć dość surowa, wydaje się zrozumiała. Życie misjonarza, zwłaszcza w starożytnym świecie, było bardzo trudne i bardzo niebezpieczne, porównaj drugi list do Koryntian 11:23-28. Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem. Częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków. W niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. Paweł musiał polegać na swoich współpracownikach pomagających mu w dźwiganiu ciężarów w tej trudnej pracy, nierzadko w wyjątkowo zniechęcających warunkach. Z jego punktu widzenia ktoś, kto wcześniej tak szybko zrezygnował, nie zasługiwał już na zaufanie i miejsce w zespole misjonarskim powołanym do walki ramię w ramię przeciwko siłom zła. Jednak Barnaba był innego zdania. Widział wyraźnie potencjał Marka i nie zamierzał pozbawić go drugiej szansy. W tej kwestii doszło do tak ostrej różnicy zdań między Pawłem i Barnabą, iż z tego powodu postanowili zakończyć swoją współpracę. Paweł z Sylasem udali się w jedną stronę, a Barnaba z Markiem w drugą. Dzieje apostolskie nie wyjaśniają, dlaczego Barnaba postanowił dać Markowi kolejną szansę i przyjął go do swojego zespołu misjonarskiego. W gruncie rzeczy jest to ostatnia w dziejach apostolskich wzmianka zarówno o Barnabie, jak i Marku. Jednak Marek pojawi się jeszcze w nowotestamentowej historii. Jakie szczegóły dotyczące pozytywnej przemiany Marka ukazują powyższe wersety? Przeczytaj list do Kolosan 4:10. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. Drugi list do Tymoteusza 4:11. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. List do Filemona 1:24. Marek, Arystarch, Dejmas, Łukasz, współpracownicy moi. Pierwszy list Piotra 5:13. Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój. Wydaje się, iż Marek doświadczył gruntownej przemiany. W wymienionych wersetach Paweł wyraźnie wskazuje na to, jak wartościowym współpracownikiem stał się dla niego Marek. Paweł nie tylko zalicza go do swoich współpracowników, ale wręcz uznaje jego współpracę za niezbędną i wydaje Tymoteuszowi polecenie, by zabrał Marka ze sobą i przyprowadził go do Rzymu. Z pierwszego listu Piotra wynika, że także apostoł Piotr ściśle współpracował z Markiem. Listy Pawła do Tymoteusza i pierwszy list Piotra zostały napisane na początku lat 60. I wieku, a więc około 15-20 lat po wydarzeniach opisanych w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Marek najwyraźniej otrząsnął się ze swoich pierwszych niepowodzeń, zapewne także dzięki zaufaniu okazanemu mu przez Barnabę i jego kuzyna. Zastanów się nad sytuacją, w której ty lub znana ci osoba ponieśliście porażkę, ale mimo to otrzymaliście drugą szansę. Jak to doświadczenie was zmieniło? Jak przyczyniło się do ukształtowania waszej dalszej służby dla bliźnich? Wtorek, 2 lipca. Posłaniec. Jakie postacie występują w tych wersetach? Co mówią i czynią? Przeczytaj Ewangelia Marka 1:1-8. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, jak napisano u Izajasza proroka: oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, i jadał szarańcze i miód leśny, a głosił, mówiąc: idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemykał sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. W tych wersetach występują trzy zasadnicze postacie: Jezus Chrystus wymieniony w Ewangelia Marka 1:1, Bóg Ojciec wskazany w Ewangelia Marka 1:2 oraz Jan Chrzciciel, posłaniec i kaznodzieja, którego dotyczą ostatnie wersety tego fragmentu Ewangelii Marka. Ewangelia Marka 1:2-3 zawiera cytat ze Starego Testamentu. Przy pomocy tego cytatu Marek przedstawia to, co wydarzy się w opowiadaniu, które rozpoczyna. To, co cytuje Marek, jest połączeniem kilku zdań z trzech starotestamentowych wersetów, co łączy te trzy wersety. Przeczytaj druga księga Mojżeszowa 23:20. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Księga Izajasza 40:3. Głos się odzywa: przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Księga Malachiasza 3:1. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie, mówi Pan zastępów. W druga księga Mojżeszowa 23:20 jest mowa o aniele, którego Bóg pośle przed Izraelitami, by zaprowadził ich do Kanaanu. Księga Izajasza 40:3 mówi o Bogu przemierzającym pustynię drogą przygotowaną dla Niego. Księga Malachiasza 3:1 to zapowiedź posłańca idącego przed Panem, by przygotować Mu drogę. We wszystkich trzech wersetach jest mowa o drodze. Werset z Księgi Izajasza w szczególny sposób wiąże się ze służbą Jana Chrzciciela i kieruje uwagę na drogę pańską. W Ewangelii Marka Jezus jest przedstawiony jako Pan idący wyznaczoną Mu drogą. Wartkie opowiadanie podkreśla ten motyw dążenia do celu, czyli drogi prowadzącej na krzyż, ku ofiarnej śmierci Jezusa za nas. Jednak zanim Jezus dotrze na krzyż, dużo musi się jeszcze wydarzyć. Droga dopiero się zaczyna, a Marek zamierza nam o niej opowiedzieć. Stosownie do cytatów ze Starego Testamentu w Ewangelii Marka 1:2-3 Jan Chrzciciel wzywa do skruchy, odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się ku Bogu. Będąc ubrany jak niegdyś prorok Eliasz, mówi w Ewangelii Marka 1:7-8 o tym, który przyjdzie po nim i będzie większy niż on. Twierdzenie Jana Chrzciciela, że nie jest godzien rozwiązać rzemienia u sandałów temu, który ma przyjść, świadczy o tym, że zdawał sobie sprawę z tego, jak doniosłą rolę odegra Jezus. Środa, 3 lipca. Chrzest Jezusa. Kto był obecny podczas chrztu Jezusa i co się wówczas wydarzyło? Przeczytaj Ewangelia Marka 1:9-13. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań zstępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba, Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I zaraz powiódł go duch na pustynię. I był na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana, i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa w Jordanie, a gdy Jezus wychodził z wody, ujrzał otwierające się niebiosa i Ducha Świętego zstępującego na niego łagodnie jak lądujący gołąb. Usłyszał także głos Boga przemawiającego z nieba, Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Marka 1:11. Te wydarzenia świadczą o doniosłości chrztu Jezusa. Ojciec, Syn i Duch Święty byli obecni, aby potwierdzić rozpoczęcie publicznej działalności Jezusa. Znaczenie tego wydarzenia odbije się echem w scenie ukrzyżowania w 15 rozdziale Ewangelii Marka. W scenie tej powtórzy się kilka elementów, jakie pojawiły się podczas chrztu Jezusa. Po chrzcie Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię. Czasownik przetłumaczony jako powieść, to tłumaczenie greckiego czasownika ekballein, używanego w Ewangelii Marka w kontekście wypędzania demonów. Obecność Ducha Świętego wskazuje na działanie Jego mocy w życiu Jezusa. Pan rozpoczął swoją drogę, czyli swoją publiczną działalność, od bezpośredniej konfrontacji z szatanem. Zmagania zostały przedstawione w tej scenie jako 40 dni kuszenia Jezusa na pustyni, z dala od ludzi, gdzie aniołowie usługiwali Jezusowi. Szczególną cechą pierwszych scen Ewangelii Marka jest to, że Jezus jest w nich przedstawiony jako jednocześnie Bóg i człowiek. Jako Bóg jest On Chrystusem, Mesjaszem, zobacz Ewangelia Marka 1:1. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Panem zapowiedzianym przez posłańca, zobacz Ewangelia Marka 1:2-3. Jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Większym od Jana Chrzciciela, zobacz Ewangelia Marka 1:7. A głosił, mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemykał sandałów jego. Oraz umiłowanym synem, na którego zstępuje Duch Święty. jako człowiek zostaje ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a nie odwrotnie. Jest wiedziony przez ducha, kuszony przez szatana, przebywa wśród dzikich zwierząt na pustkowiu i korzysta z pomocy aniołów. Dlaczego Marek podkreśla ten kontrast? Otóż wskazuje on w ten sposób na niesamowitą prawdę dotyczącą osoby Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, naszego Boga, a jednocześnie człowieka podobnego do nas, naszego brata i nasz wzór. Jak możemy pojąć tę kwestię? Nie sposób ją pojąć w pełni. Możemy jednak przyjąć ją przez wiarę i zachwycać się tą prawdą, która objawia nam miłość Boga do ludzkości. Jak świadczy o zdumiewającej miłości Boga fakt, iż Jezus, będąc Bogiem, wziął na siebie nasze człowieczeństwo, by nas zbawić. Czwartek, 4 lipca. Ewangelia według Jezusa. Z jakich trzech elementów składało się przesłanie Ewangelii głoszone przez Jezusa? Przeczytaj Ewangelia Marka 1:14-15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Marek podsumowuje tu proste i bezpośrednie przesłanie głoszone przez Jezusa. Trzy części tego przesłania zostały przedstawione w poniższej tabeli. Czas proroczy, do którego nawiązuje Jezus, to czas określony w proroctwie o 70 tygodniach w Księga Daniela 9:24-27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca do księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Proroctwo to zaczęło się wypełniać wraz z chrztem Jezusa, gdy został on namaszczony, pomazany przez Ducha Świętego i rozpoczął swoją publiczną działalność. Zobacz Dzieje Apostolskie 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Zdumiewające proroctwo o 70 tygodniach zostało zilustrowane na poniższym wykresie. W proroctwie tym jeden dzień oznacza rzeczywisty rok. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 14:34. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Księga Ezechiela 4:6. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku, i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego, wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Początek okresu wymienionego w proroctwie to 457 rok przed Chrystusem, gdy Artakserkses, król Persji, wydał dekret nakazujący dokończenie dzieła odbudowy Jerozolimy. Zobacz 7 rozdział Księgi Ezdrasza. 69 proroczych tygodni prowadzi do 27 roku po Chrystusie. W tym właśnie roku Jezus został ochrzczony i namaszczony przez Ducha Świętego w celu rozpoczęcia swojej publicznej działalności. Ukrzyżowanie Chrystusa nastąpiło dokładnie 3,5 roku później. Ostatni proroczy tydzień zakończył się w 34 roku po Chrystusie, gdy Żydzi ukamienowali Szczepana, a Ewangelia zaczęła być głoszona wśród pogan. Kiedy ostatnio studiowałeś proroctwo o 70 tygodniach? Jak zrozumienie tego proroctwa buduje twoją wiarę nie tylko w Jezusa, ale także w wiarygodność proroczego słowa? Piątek, 5 lipca. Do dalszego studium. Niesamowite jest to, że przesłanie pierwszego anioła w objawieniu Jana 14:6-7 jest niemal identyczne z przesłaniem Ewangelii głoszonym przez Jezusa w Ewangelii Marka 1:15. Objawienie Jana 14:6-7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Ewangelia Marka 1:15. I mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Pierwszy anioł głosi światu wieczną Ewangelię w czasach ostatecznych, by przygotować ludzkość na powtórne przyjście Jezusa. Podobnie jak to było z przesłaniem Jezusa, także Ewangelia głoszona przez anioła w czasach ostatecznych składa się z trzech elementów przedstawionych w poniższej tabeli. Przesłanie pierwszego anioła ogłasza na 1844 rok rozpoczęcie sądu przedadwentowego zapowiedziane w proroctwie o 2300 dniach w Księga Daniela 8:14. Sąd ten przyznaje Królestwo Boże prześladowanemu ludowi Bożemu. Zobacz Księga Daniela 7:22. Aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Wezwanie pierwszego anioła do bojaźni Bożej i oddawania chwały Bogu jest wezwaniem do uczniostwa skierowanym do ludzkości w czasach ostatecznych, gdy bestie z 13 rozdziału Apokalipsy Jana przedstawiają fałszywego Boga, nakazując bać się, chwalić i czcić Go. Podobnie jak na początku głoszenia Ewangelii, przesłanie Jezusa zawarte w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka bezpośrednio wiąże się z proroctwami Księgi Daniela, tak i przesłanie pierwszego anioła okresu dziejów świata wiąże się z proroctwami Księgi Daniela. Pytania do dyskusji. 1. Porównaj Jana Chrzciciela i Jezusa w Ewangelii Marka 1:1-13. Czego uczy nas to, w jaki sposób zostali przedstawieni? 2. Zastanów się nad znaczeniem chrztu. Przeczytaj list do Rzymian 6:1-4. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Ewangelia Jana 3:1-8. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Oraz porównaj te wersety z opisem chrztu Jezusa w Ewangelii Marka 1:9-13. Jakie dostrzegasz podobieństwa i różnice? Jak te fragmenty Nowego Testamentu pomagają ci lepiej zrozumieć znaczenie chrztu? 3. Porównaj Ewangelię według Jezusa podsumowaną w Ewangelii Marka 1:14-15 z przesłaniem pierwszego anioła w objawienie Jana 14:6-7. Jak zrozumienie tych przesłań pomaga ci lepiej uświadomić sobie, na czym polega dzisiaj twoja misja?